Witam Was serdecznie na kolejnej części Listu do Kolosan. Jak wiecie, ci, którzy bywają tutaj często, albo nawet tacy, którzy bywają tutaj zawsze, to wiedzą, że dotarliśmy do trzeciego rozdziału Listu do Kolosan. Będziemy dzisiaj rozważać wersety od 12 do 17. Ale zanim przeczytamy te wersety, to takie małe wprowadzenie, mianowicie takie przypomnienie właściwie, w którym miejscu się znajdujemy Listu do Kolosan. Prawda? Także chwilę chciałbym, żebyśmy sobie cofnęli się do tyłu. A więc zobaczcie. Po pierwsze, chrześcijańskie życie, chrześcijańska moralność nie opiera się na jakiejś liście zasad, reguł czy zachowań. Nasze dobre uczynki pochodzą od Chrystusa. To prawda, to jest bardzo istotna rzecz. Pamiętacie, że ciało, człowiek chce sobie radzić z grzechem w ten sposób. Nie kosztuj, nie ruszaj, nie dotykaj. Czyli układa jakąś listę zachowań, która jest właściwa i tudzież obok zaraz listę zachowań, która jest niewłaściwa. Ale my mówimy, to chrześcijańskie życie, to nowe życie, ta nowa moralność opiera się nie na jakiejś liście nowej, tak? Ale nasze dobre uczynki pochodzą od Chrystusa. Z Nim umarliśmy, z Nim zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Uwaga, to nowe życie to jest życie święte. Żebyśmy tego nie lekceważyli. Nasze święte życie wynika z tego, że zostaliśmy już przyodziani w nie. Prawda? Nasze święte życie wynika właśnie z tego, że zostało ta świętość została nam dana, tak? My ją przyodzialiśmy, abyśmy w niej chodzili. I to jest bardzo istotna rzecz. Pamiętacie ten taki centralny werset z Listu do Kolosan 2,6, gdzie jest powiedziane, jak przejęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, prawda? A więc całe nasze nowe życie wynika z tego, kim On jest, czego On dokonał, a nie czego my możemy dokonać. Uwaga, tutaj możemy zrobić też takie rozróżnienie, że zakon, prawo, tak, wzywało nas do posłuszeństwa, abyśmy stali się święci. Tak? Zakon mówi, wzywam cię do posłuszeństwa, jak będziesz posłuszny Bogu, to ja cię zaprowadzę do świętości. Ewangelia mówi inaczej troszkę. Ona wzywa nas do posłuszeństwa, uwaga, bo jesteśmy święci. To jest argumentacja Ewangelii, prawda? Czyli zakon mówi, jak będziesz posłuszny, to staniesz się święty, a Ewangelia mówi, bądź posłuszny, bo jesteś święty. Jest różnica? I tutaj to jest bardzo istotne. To ja bym to porównał, słuchajcie, do dobrego syna. Dobry syn jest posłuszny swojemu ojcu nie po to, aby stać się jego synem. Tylko dobry syn jest posłuszny ojcu, bo jest jego synem. Prawda? Zgadza się? My czasami wpadamy właśnie w takie religijne myślenie. Chcemy stać się, przypodobać się Bogu, prawda? Stać się jego dziećmi przez to, że jesteśmy posłuszni. Ale tutaj ta rzecz wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Nasze posłuszeństwo bierze się z przemienionego serca. Nasze posłuszeństwo bierze się nie z ducha niewoli, ale z ducha synostwa. Paweł w liście do Rzymian pisze, pierwszy ten werset, który macie wydrukowany, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. I teraz możemy czytać już po kolei te nasze wersety, które dzisiaj chcemy rozważyć między 12 a 17 i chciałbym, żebyśmy się nad nimi pochylili i zobaczyli, co tam też dalej Paweł mówi, co z tego wynika, tak? A więc najpierw werset 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Wcześniej w liście do Kolosan dowiedzieliśmy się, co zostało zwleczone z nas, tak? Co? Pamiętacie? Grzechy natury seksualnej, gniew, chciwość, prawda? Uprzedzenia, zapalczywość i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, tak? One zostały z nas zwleczone. I teraz zwróćcie uwagę, że ten 12 werset zaczyna się od jakiego słowa? Przeto. Przeto, to jest bardzo ważne słowo u Pawła zawsze, tak? Mówi, dlatego, że zwlekliście te stare rzeczy, to nie chodźcie na to, tylko się teraz przyodziejcie. Ale co innego, zupełnie coś innego, prawda? Nie wracajcie do tych starych rzeczy. Jeżeli zwlokłeś siebie w nie, nie wracaj do niego z powrotem. Jeżeli zwlokłeś sobie z siebie w Chrystusie, tak? Jakieś chciwość, to nie wracaj z powrotem do niej. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem o słowach, które wypowiadają nasze usta, prawda? Te rzeczy zostały ci odjęte, więc nie wracaj do nich. Rozumiecie? To jest bardzo taka ważna rzecz, żebyśmy to przeto oznacza mój, jeżeli zostaliście zwleczeni, tak? Jeżeli zostaliście, zostało to z was zdjęte, przeto, dlatego też odziejcie się w coś innego, w nowe rzeczy. A dlaczego? Zobaczcie, co mówi ten 12 werset. Bo jesteście wybranymi, Boże. Bo jesteście święci, bo jesteście umiłowani. Wiecie, religia co by powiedziała? Jak się obleczesz w nowe rzeczy, jak zaczniesz żyć nowym życiem, to staniesz się wybrany, staniesz się święty i staniesz się, jak to jest napisane, umiłowany, tak? Nie. To jest nasz punkt startowy. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. To jest nasz punkt. Świętość jest nasz punkt startowy. My od tego startujemy. Przyobleczcie się w nowe rzeczy, bo jesteście święci. Bo jesteście wybrani. Bo jesteście umiłowani, tak? Nie wypada. Można by tak powiedzieć troszeczkę, tylko dla ilustracji, prawda? Nie wypada dziecku Bożemu. Dziecku z takiego dobrego, z takiej dobrej rodziny jak Boża chodzić w takich łachmanach. Prawda? No tak się nie robi. Twojego ojca stać na to. Tak jak wiecie, dzisiaj dzieci kupują, musi być napisane tam Nike, tam tutaj musi coś być napisane. Ale naszego ojca stać na to, aby nas przywdziać w piękne szaty. Tak? Nie musimy chodzić w tych starych szmatach. Bóg chce, abyśmy przyoblekli nowe, piękne szaty. Bo jesteśmy wybrani, po pierwsze są powiedziane, tak? Pamiętacie, liście do Efezjan? W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Po co? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Abyśmy żyli świętym życiem, tak? To wybranie do tego prowadzi. On jest tym Bożym wybranym. Pamiętacie, kiedy na Górze Przemienienia Eliasz i Mojżesz się pojawili, a później zniknęli, to odezwał się głos do obłoku. Co powiedział? To jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. Nie? On jest wybrany, my wybrani jesteśmy w Nim. I zobaczcie, ten wybrany Boży Syn, ten, który przyszedł tutaj jako wybrany, święty i umiłowany Boży Syn, tak? Po co On przyszedł? Przyszedł nie po to, aby Jemu służono, ale przyszedł po to, aby służyć i oddać życie za wielu, jak mówi Ewangelia Marka, tak? I zobaczcie, my jako Boży wybrani wstępujemy w Jego ślady. My jako Boży wybrani wstępujemy w Jego ślady. Nie jesteśmy tutaj po to, na tym polega święte życie, aby nam służono, tak? Ale aby służyć. To jest święta postawa. To jest prawdziwy, przemieniony charakter. Odrzuciwszy stare, czym stare życie się charakteryzuje, słuchajcie? Życie grzechu. Ja, mi, moje, ja, dla mnie. Rozumiecie, co mam na myśli, tak? A mój, odrzućcie to. Teraz otrzymujecie nowe życie, które charakteryzuje się między innymi tym, że twoje serce jest sercem sługi. Dlaczego? Bo takie było serce Syna Bożego. Bo takie było serce Jezusa. A my jesteśmy Jego. Paweł mówi tu jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na te słowa. Wybrani Boże, święci i umiłowani. Widzicie to? Jak gdyby Paweł mówi tu jeszcze jedną rzecz. Uwaga, dotąd, do tej pory wybranymi Bożymi, wybranym Bożym ludem był Izrael. Zgadza się? To oni byli tak nazywani. Zobaczcie, tu mam napisane w 5 Mojżeszowa 7 rozdział. Jest napisane tak. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana. Do kogo mówi Bóg te słowa? Do Izraela, tak? Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój pośród... A więc święty lud, tak? Ciebie wybrał Pan, wybrany, zgadza się? Ciebie wybrał Pan spośród wielu ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, lecz z miłości swojej ku Wam. Prawda? I dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Zobaczcie, wszystkie w tym fragmencie, wszystkie te trzy rzeczy są. Izrael jest narodem wybranym, jest narodem świętym, tak, oddzielonym dla Boga, jest narodem umiłowanym. Ale zobaczcie, co mówi Paweł tutaj. Wszystkie te, jakby tytuły, tak, które należały się Izraelowi w Starym Przymierzu, dzisiaj on mówi, one wszystkie należą do was. I do kogo to mówi? Czy on to mówi do Żydów? Do kogo został napisany list do Kolosan? Do Boga, prawda? Żydzi, jakby pewnie coś usłyszeli takiego, oni się zresztą zrzymali na Pawła cały czas, tak? Jakby to usłyszeli, to też jak to wybrani? Jak to święci? Jak to umiłowani? To my jesteśmy wybrani, święci, umiłowani. A Paweł mówi, teraz i poganie znaleźli się pośród jego wybranych dzieci. I chwała Bogu, słuchajcie, bo my wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy poganie. Tak? I nie załapalibyśmy się na Bożą łaskę i na Bożą miłość. Gdyby nie cudowny, odwieczny Boży plan, który został zrealizowany w Jezusie Chrystusie. Kiedy wypełnił się czas, objawił się Syn Boży, od tego czasu obowiązuje nowe przymierze, w którym również poganie są, przynależą do wybranego, umiłowanego, świętego ludu Bożego. W Chrystusie nie ma już Grek, Żyd, tak? Obrzezany, nieobrzezany, Scyta, barbarzyńca, ktoś tam jeszcze i tak dalej. Dotąd to Izrael był wizytówką dla świata tego, co czyni Boża łaska, tego, co czyni Boża moc, tak? Pamiętacie często w Starym Testamencie, jak będziecie czytać, jak czytacie, jest często tak, że Bóg przez Izrael objawał swoją moc, swoje działanie, swoją łaskę wobec innych narodów, prawda? Dla innych narodów. Pokazywał im po prostu, jak cudownie obchodził coś ze swoim ludem. Ale teraz w Chrystusie i poganie zostali objęci Bożą łaską. I poganie zostali objęci, bo zresztą, wiecie, jak czytamy rozmowy Jezusa z faryzeuszami, to widzimy, jak faryzeusze się nie mogą z tym pogodzić, nie? Jak oni się nie mogą z tym pogodzić, że również i poganie, nie? Jak trudne to było nawet dla samych apostołów, kiedy zebrali sobór w Jerozolimie, który jest opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, że no jak to, co z tymi poganami zrobić, nie? Toż to nieobrzezani, co z nimi zrobić, nie? Jedni mówili tak, inni mówili tak. Było to trudne dla nich, prawda? Dlatego, że to tak mocno wrosło w sposób myślenia Żydów, prawda? W sposób myślenia Izraela, że to tylko oni są wybrani, że to tylko oni są święci, że to tylko oni są umiłowani przez Boga. A oto się okazuje, że w Chrystusie i poganie tego dostępują. Dostępują Bożej łaski i Bożego nowego życia. A więc, jeszcze raz, stare, brudne, podarte szaty, odpowiednie dla starego sposobu myślenia, odpowiednie dla starego sposobu życia zostały z nas zdjęte. Tak? Nowe, czyste, piękne szaty, odpowiednie dla nowego sposobu myślenia, dla nowego sposobu życia mają być przyobleczone, przyoblekane, tak? I teraz zobaczcie, tu jest jeszcze jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić waszą uwagę. Zobaczcie. Warto się nad tym na chwilę pochylić. Zobaczcie. Chrześcijaństwo jest wspólnotą. Jeszcze raz powiem to. Chrześcijaństwo jest wspólnotą. To, co mówię, to wydaje wam się czymś tak oczywistym, prawda? Chrześcijaństwa nie ma w pojedynkę. Nie ma czegoś takiego jak samotny chrześcijanin. Nie istnieje coś takiego. To jest, można by powiedzieć, sprzeczność sama w sobie. Chrześcijaństwo jest wspólnotą. I mamy się przyodziać. Zobaczcie, w jakie rzeczy mamy się przyodziać. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na ten 12 werset. W jakie my rzeczy mamy się przyodziać? Czytamy. Serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość. Zobaczcie. Wszystkie te rzeczy, które mamy się przyodziać, odnoszą się do społeczności z innymi. Zgadza się? Z innymi. Te rzeczy nam są potrzebne, kiedy spotykamy drugiego człowieka. Zgadza się? Coś to za problem być cierpliwym, kiedy siedzisz sobie sam w hotelu. Nie? Dopiero kiedy drugi człowiek się pojawia, potrzebujemy tych rzeczy. Łagodności, cierpliwości, delikatności i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, a więc mówi, przyodzieźcie się w rzeczy, które będą was spajały w jedno z innymi. Chrześcijaństwo to jest wspólnota. Współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość okazywana wobec innych, tak? Myślałeś kiedyś o tym, że nie jest możliwe być uczniem Chrystusa bez innych ludzi. John Stott powiedział piękną rzecz, która mnie zachwyciła ostatnio. On powiedział tak. Trzeba całego ludu Bożego, aby poznać całą miłość Bożą. Rozumiecie? Czyli, że człowiek sam nie jest w stanie pojąć tego. Nie jest w stanie pojąć Bożej miłości, Bożej łaski, tego, co Bóg czyni. Bóg objawia to w Kościele. Zresztą ta lista tutaj, słuchajcie, współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość bardzo podobna jest do owocu Ducha, który jest opisany w 5 rozdziale listu do Galacjan, jak pamiętacie, prawda? Jest to bardzo, bardzo podobna rzecz. I ta dobroć, To współczucie, ta łagodność, ta pokora, ta cierpliwość, słuchajcie, to wszystko są znamiona charakteru sługi. Zgadza się? To będzie znamionować sługę? Łagodność, cierpliwość, usługiwanie innym. Do usługiwania innym potrzebujemy, jak powietrza, słuchajcie, łagodności, cierpliwości, pokory, współczucia i tak dalej. Przeczytajmy teraz 13 werset. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komuś, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Teraz podchylmy się nad tym wersetem. Zobaczcie. Serce przepełnione takimi rzeczami jak współczucie, pokora, łagodność, cierpliwość i tak dalej, to będzie serce, które będzie przebaczać. Zgadzacie się z tym? To będzie serce przebaczające. Będzie to serce, które będzie właśnie w takiej relacji z innymi ludźmi. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Tak? Zobaczcie, w wielu miejscach Nowego Testamentu, kiedy Paweł swoje listy pisze, znając problemy pośród ludzi w Kościele, prawda? On cały czas nawołuje do tego, tak? Abyśmy byli tymi, którzy przebaczają sobie nawzajem, którzy znoszą siebie nawzajem, prawda? Którzy mają wobec siebie cierpliwość, którzy łagodnie postępują wobec innych, którzy mają wobec siebie pokorę. Idźmy dalej. Tutaj jesteśmy, słuchajcie, blisko sedna chrześcijańskiego życia. Sedno chrześcijańskiego życia, jak sam Pan Jezus powiedział, to jest kochać. Kochać Boga i kochać bliźniego. Pamiętacie, jak kiedyś pewien człowiek spytał go o największe przykazanie, tak? To co on powiedział? Mówi: miłuj, będziesz miłował Boga swego, prawda? Z całego serca i tak dalej. I bliźniego swego, jak siebie samego. To całe jest przykazanie, tak? Paweł w liście do Galacjan, pamiętacie, ci, którzy studiowali razem tutaj z nami list do Galacjan, też pamiętają, że mówi: miłość jest wypełnieniem zakonu, prawda? A więc zobaczcie, jesteśmy tutaj jakby blisko sedna chrześcijańskiego życia. Ale ktoś może powiedzieć: dobrze, ale co to znaczy kochać Boga? Bo to jest tak, wiecie, często brzmi tak religijnie bardzo, nie? No, mówię: Czesiu, zacznij od środy kochać Boga, prawda? Ale co to znaczy kochać Boga? I żebyśmy nie błądzili tutaj, musimy zajrzeć do Nowego Testamentu i zobaczyć, bo tam są bardzo proste definicje tego, co to znaczy kochać Boga, prawda? Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 3 werset mówi tak: na tym bowiem polega miłość ku Bogu. Zobaczcie, definicja. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A teraz od razu sobie zadaję pytanie: dobrze, ale co to są za przykazania? Co to za przykazanie jest? Pierwszy list Jana 3:23, zaraz poniżej macie, zobaczcie. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Zgadza się? A więc zobaczcie, prosta rzecz. No prosta, prosta, do wyjaśnienia prosta rzecz, tak? Ale kochać Boga oznacza być posłusznym, być posłusznym Bogu. My często mamy takie rozmowy, prawda, z ludźmi, którzy twierdzą, że kochają Boga, a żyją dalej po swojemu. A Bóg mówi: kochać Boga to jest przestrzegać Jego przykazań. A Jego przykazanie to jest wierzyć w Jego Syna, tak? I miłować siebie nawzajem, zwróćcie uwagę. To też nie wolno tego pominąć, nie? Nie wolno tego pominąć. A więc zobaczcie, idziemy dalej. Tu jest napisane tak: jeśli by ktoś miał powód do skargi przeciwko komuś. No dosłownie w Grecji jest napisane: jeżeli by ktoś miał zarzut wobec kogoś. Bracie, kochane, siostro, przyjacielu. Czy jest tak, czy nie jest w waszym życiu, że od czasu do czasu, żeby nie powiedzieć często, mamy zarzuty wobec innych? Prawda? Powód do skargi wobec innych. Niektóre tłumaczenia mówią żal. Jeżeli ktoś ma żal do kogoś, nie? O coś. Tak? To jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie, po które jest bardzo często trudno sięgnąć, dlatego że żal, gorycz, zarzuty, tak, które mamy wobec innych, bardzo często nam przysłaniają to. A tutaj jest napisane tak: jeżeli masz zarzut, jeżeli żywisz jakiś żal, jakąś urazę wobec kogoś, tak? Czy się do tego przyznajesz, czy nie przyznajesz? To co tutaj Pan mówi? Chrystus ci przebaczy. Ty też przebacz, nie? Zobaczcie, podstawą naszego przebaczenia zawsze, tym fundamentem, na którym nasze przebaczenie będzie mocno stać, jest to: Chrystus przebaczył
nim.
Oczywiście moglibyśmy zacytować tutaj tą przypowieść Pana Jezusa o tym, jak to sługa jeden był winny kupę kasy królowi, tak? I król mówi, a daruję ci to, nie? Co tam dla mnie 10 tysięcy talentów? A później tamten złapał swojego współsługę i który mówi, był winny 100 denarów, tak? I wrzucił go do więzienia, bo nie miał mu z czego oddać. Pamiętacie tą przypowieść? I co? Nie? Zobaczcie, przebaczy. Zabrakło tutaj tego fundamentu. Ten człowiek nie pomyślał właśnie w ten sposób, jaki my, do jakiego Nowy Testament jak gdyby nawołuje nas. On nie pomyślał tak, co ta stuwa tam, nie? 10 tysięcy właśnie mi podarowano. Odpuść sobie tą stówę, nie? A my mówimy, no tak, ale mi co tam ten Pan mógł mi podarował, no? Niewiele, napiłem, paliłem, ale co, nic złego nie zrobiłem, nikogo nie zabiłem, nie? A on to takie rzeczy mi zrobił, że no nie do przebaczenia. Wiecie co, ja nawet wśród chrześcijan, niestety, muszę, no powiem oczywiście, ale mimo to powiem, ale rozmawiam nawet z chrześcijanami, nie? Czasami słyszę coś takiego. I to wcale nie tak rzadko, jakby mi się wydawało, nie? Mówi, ja mu nigdy nie przebaczę. Nie? Tak jak ja się zastanawiam wtedy naprawdę nad jedną rzeczą. Z kim ja tak naprawdę rozmawiam? Kto to jest? Kto to jest ten człowiek? Nie? Rozumiecie? Kto to jest ten człowiek, który mówi, nigdy nie przebaczę? Tobie przebaczono. Tobie przebaczono. To jest podstawa naszego przebaczenia. 14 werset. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest wspólnią doskonałości. A więc zobaczcie. Mówiliśmy tutaj o współczuciu, o dobroci, pokorze, łagodności, cierpliwości. 13 werset dorzucił do tego przebaczenie, tak? A teraz jeszcze jedna rzecz jest tutaj pojawia się. Co? Miłość. Ale uwaga, obyśmy nie potraktowali tej miłości jako jeszcze jedna cnota na liście, tak? Cierpliwość, łagodność i tam przebaczenie, a jeszcze jedną cnotą jest miłość. Nie. Zobaczcie, tu jest napisane, że miłość, ona spaja w jedno te wszystkie inne. Rozumiecie? Ona jest jakby wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich innych. Dla tych innych. Dlaczego? Dlatego, że bez miłości nie jesteśmy w stanie przebaczać. Zgadza się? Bez miłości nie jesteśmy w stanie okazywać cierpliwości. Bez miłości nie jesteśmy w stanie być łagodni, pokorni, współczuć nie potrafimy. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? A więc zobaczcie, miłość to jest coś, co spaja te wszystkie rzeczy w jedno. To jest fundament, to jest podstawa. To nie jest jeszcze jedna cnota na liście, tak? To jest coś, z czego wszystko wynika. Przy czym Pawłowi tu też chodzi też chyba o jeszcze jedną rzecz, że miłość spaja nie tylko te cnoty, tak? Ale ona również spaja nas, słuchajcie, spaja społeczność. Zgadza się? Spaja ludzi pomiędzy sobą, czyni ich jedną. Ludzi, którzy, pamiętacie 11 wersja, jak czytaliśmy, są tak różni, prawda? Żydzi, Grecy, obrzezani, nieobrzezani, Scyci, barbarzyńcy, a ile tam, kogo to byś, nie? Ilu tam ludzi? Ja bardzo lubię przyglądać, słuchajcie, takie biuletyny, na przykład misjonarskie biuletyny, na przykład jest taka gazeta Idźcie, którą tam brat Marcos wydaje, to jest taka gazeta po prostu o misjonarzach w polskich, w różnych częściach świata. I tam patrzę, jak chrześcijanie mogą wyglądać. Otwieram, stoi Michał Domagała na przykład z jakimś czubczem, słuchajcie. To jest chrześcijanin, tak chrześcijanin też może wyglądać, nie? 1,50 m wzrostu, takie oczy, nie? I on też jest chrześcijanin, on jest moim bratem, rozumiecie? I 11 werset tutaj mówi, Żyd, Grek, Scyta, barbarzyńca, obrzezany, nieobrzezany, kobieta, mężczyzna, wszystko, tak? I ci ludzie, tak różni, tak bardzo różni, tak? Że powoduje to straszne uprzedzenia. Powodowało w starożytnym świecie, pamiętacie, ostatnio mówiliśmy, powoduje w dzisiejszym świecie te wszystkie uprzedzenia w Chrystusie zostały zniesione, tak? W Nim jesteśmy jedno. A więc miłość spaja te wszystkie cnoty, ale miłość przede wszystkim spaja Kościół. Jedyną, prawdziwą, spójną jednością Kościoła jest miłość, tak? Nie ma żadnej innej. Jak ludzie będą chcieli żyć w jedności w Kościele na podstawie doktryny, to zaraz im się to wymknie spod kontroli, prawda? Bo jeden będzie mówił to, drugi tamto i tak dalej, nie? Jeżeli będziemy chcieli organizacyjnie to wszystko ogarnąć, no to też nam się nie uda. Nie? Zobaczcie. To jest ważne, że wspólnota Kościoła nie jest wspólnotą interesów, tak? My się nie zbieramy po to, żeby no lepiej sobie w życiu damy radę, nie? Będziemy więcej pieniędzy zarobić, jak się będziemy tu zbierać. To nie jest wspólnota interesów. To nie jest wspólnota zainteresowań, chociaż niektórym się tak może wydawać. To nie jest wspólnota przekonań, więc jeszcze większej ilości się ludzie tak wydaje. Nie, uwaga, to jest wspólnota ducha. Tylko ten, kto ma ducha Chrystusowego, należy do tej wspólnoty. Nie zajęcie miejsca w ławce tam w kaplicy, tak? Nie śpiewanie pieśni i nie słuchanie kazań czyni mnie częścią tej wspólnoty, zgadzacie się? Nie wpisanie mnie na listę zborową czyni mnie częścią tej wspólnoty. Nie ochrzczenie mnie w wodzie czyni mnie częścią tej wspólnoty. Co czyni mnie częścią tej wspólnoty? Jest to wspólnota ducha. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. I do tej wspólnoty po prostu zwyczajnie co? Nie należy. Tak? Aczkolwiek my tego nie jesteśmy w stanie rozpoznać, kto należy, a kto nie, prawda? Chwała Bogu, bo dopiero by było. Jakby każdy tutaj zaczął zgadywać, kto należy, kto nie, byśmy się powykluczali wszyscy nawzajem. Ostatni gasi światło i zborów na podgrodzie nie byłoby. Ale tutaj dochodzimy, słuchajcie, do fragmentu, w którym się dowiadujemy, co jest mocą tej wspólnoty, co jest mocą tego nowego, przemienionego życia. Co jest mocą? Zobaczcie, będziemy czytać werset 15, który mówi o pokoju Chrystusowym, to jest moc tego nowego życia, tak? Będziemy czytać werset 16, który mówi o Słowie Chrystusowym i będziemy czytać werset 17, który mówi o imieniu Jezusa, tak? Zobaczcie, to jest moc naszego nowego życia. A więc 15 werset. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Kościół spojony miłością, to jest kościół, gdzie serca ludzi wypełnia pokój Chrystusa. Gdzie serca ludzi są wypełnione pokojem Chrystusowym. Pokojem, który zniósł wszelkie podziały, tak? Jeżeli będziemy nadal zwracać uwagę i dzielić się według ludzkich kategorii, to nie będzie Kościół, który będzie żył tym nowym życiem, prawda? Rozumiecie, co mam na myśli? Nie będzie żył tym świętym życiem. Tutaj słowo ciekawe jest użyte. Zobaczcie, co ten pokój ma robić tutaj? Czytamy? W sercach waszych niech rządzi, tak? A tu jest takie słowo greckie, które oznacza bardziej sądzi. W sercach waszych niech sądzi pokój Chrystusowy. Jest to dokładnie to samo słowo, które jest użyte w 2.18. Weźcie, przerzućcie na chwilę wzrok. Niech was nikt nie potępia. Innymi słowy, niech was nikt nie sądzi. A więc zobaczcie. Z jednej strony Paweł mówi tak. Niech was nikt nie sądzi, tak? Kto ma upodobanie, poniżanie siebie i tak dalej. A więc mówi tak. Nie poddawajcie się sądowi według ludzkich kategorii. Nie poddawajcie się sądowi ludzkiemu. Nie poddawajcie się tym ludziom, którzy przychodzą, mówią, nie dotykaj, nie ruszaj, nie kosztuj i tak dalej, nie? Nie poddawajcie się takim osądom. W waszym sercu niech sądzi was, co? Pokój Chrystusowy. Czyli innymi słowy, od teraz, kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, nie jesteś już sądzony według ludzkich kategorii, ale według kategorii Bożych. Uwaga, nawet kiedy jesteś sądzony przez ludzi, którzy trzymają się głowy i mają Ducha Świętego, tak? Ludzie mogą nas sądzić? Absolutnie mogą. Chodzi tylko o to, że od teraz nie jesteśmy sądzeni według ludzkich kategorii, według ludzkich wysiłków, prawda? Według nie dotykaj, nie ruszaj, nie kosztuj, zrób to, to będzie dobrze, jak zrobisz to, to będzie źle. Ale jesteśmy sądzeni według kategorii Ducha, tak? W naszych sercach nas osądza pokój Chrystusowy, który mieszka w naszych sercach, tak? Uwaga, jeszcze raz powtarzam, żebyście później nie opowiadali rzeczy, których nie powiedziałem. To nie znaczy, że nie podlegamy temu, aby nas bracia sądzili, tak? Ale ważne jest, aby bracia sądzili nas według ducha. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? Więc według ludzkich kategorii już nie jesteśmy sądzeni. Nasze serca, nasze życie sądzone jest przez pokój Chrystusa, którego Bóg nam udzielił w nim. Sądzeni jesteśmy już, tak jak powiedzieliśmy, nie według ludzkich kategorii, ale według Bożych. Ten pokój jest podstawą do relacji w Kościele. Zgadza się? Jeżeli ciągle będę myślał, na przykład, że Majka dopiero się pojawiła w tym Kościele i właściwie nie wiadomo, czy ona się tutaj nadaje, nie? Bo ja nie znam, nie wiadomo, skąd ona jest, nie? Jeżeli w ten sposób będziemy myśleć o sobie, nie? Albo szef się, brat, nie nadaje, bo on się za długo modli. Ten z kolei się nadaje, bo on się za krótko modli, nie? Rozumiecie? Ten fałszuje, jak śpiewa, to też się nie nadaje, nie? Jeżeli będziemy się według takich ludzkich kategorii sądzić, prawda? To nie jest, nie będzie pokoju w takim kościele, zgadzacie się? Nie będzie, absolutnie, nie? Oj, wiecie, ludzie bardzo często traktują kościół jak swego rodzaju przedstawienie. Mówią, fajne, dzisiaj fajne kazanie było, podobało mi się. Podobało mi się kazanie, nie? Albo mówią, ale dzisiaj fajne było uwielbienie. Albo nie fajne było uwielbienie, prawda? Rozumiecie? Tak, my, no niestety, my jesteśmy skażeni tą, ja to nazywam mentalnością supermarketu, nie? Dzisiaj to człowiek idzie do supermarketu i tak, i to on wybiera, nie? Czyli tak, idzie z koszykiem, to tak, no to tak, nie? A to nie, to nie, nie? I my przenosimy tą mentalność supermarketu również tutaj do społeczności, prawda? To tak, to nie, to dobrze, to źle. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? A więc to nie ludzkie kategorie mają o tym sądzić, ale Boże, według Ducha. To będzie Kościół. A właśnie, jak to rozróżnić, to jest dobre pytanie, prawda? Dlatego, zobaczcie, Paweł nie podaje listy, jak to rozróżnić, tak? Tylko co mówi? To pokój Chrystusa w waszych sercach. On sądzi, tak? Jego szukajcie, Chrystusa szukajcie. Jego pokoju szukajcie. A wtedy będziecie umieli rozróżnić. Niech wasz umysł się przemieni, abyście umieli rozróżnić to, co jest dobre, miłe, doskonałe, co jest wolą Bożą. Prawda? Otóż to. I teraz zobaczcie, idziemy dalej. Ten pokój, jak powiedzieliśmy, jest podstawą relacji w Kościele. Tak jak Pan Jezus powiedział, mój pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Udzielił ci tego pokoju? To ten pokój niech sądzi teraz, tak? Niech on sądzi. Ten pokój rodzi też wdzięczność, słuchajcie. Bo tam jest dalej druga część tego wersetu. Rodzi wdzięczność. Wdzięczność ludzi, którzy kiedyś byli niewolnikami różnych uprzedzeń, różnych podziałów, a teraz wyszli na wolność. To jest, wiecie, dla mnie zawsze niezwykłe, kiedy ludzie, którzy w starym życiu żyli w bardzo silnych przekonaniach, nagle te przekonania stały się dla nich nic nie warte. Znam skinów, którzy byli chrześcijanami, którzy są teraz chrześcijanami, słuchajcie. Oni rasowo uprzedzeni, nie? Mający swoje poglądy tak skrajnie różne od tego pokoju Chrystusowego, który pojednał wszystkich ludzi w Chrystusie, tak? Oni zmieniają się. Ale wiecie, też widzę ludzi, którzy bardzo długo trwa taki proces rezygnowania ze swojego sposobu myślenia, nie? Też widzę takich ludzi, nie? Są bardzo różni ludzie, którzy będąc chrześcijanami, nadal są skinami. Nadal pewnie rzeczy nie są w stanie się jeszcze tam wyglądać, prawda? Oczywiście to jest normalne, bo to są pewne procesy, nie? Ale to są tak, nie? Chrześcijanie hipisi, chrześcijanie biznesmeni i tak dalej, nie? W pewnych rzeczy nie są w stanie się wyglądać bez ucha. Ale Bóg okazuje łaskę i w końcu to przychodzi. A więc zobaczcie, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że wyplątał nas z tych wszystkich uprzedzeń, tak? Wyplątał nas z tych wszystkich podziałów i dzisiaj możemy powiedzieć, że to Jego miłość, Jego pokój i wdzięczność do Niego kieruje naszym życiem, tak? A wdzięczność, pokój, miłość, one się wzajemnie wspierają, tak? Kto kocha, ten ma pokój. Kto ma pokój, ten jest wdzięczny. Kto jest wdzięczny, uczy się kochać i tak dalej, prawda? To się wszystko wzajemnie wspiera i umacnia. Uwaga! I kiedy to się tak wzajemnie wspiera i umacnia, tworzy w Kościele właściwą atmosferę dla słowa i uwielbienia. Słowo już nie jest dla nas przedmiotem oceny. Rozumiecie? To nie znaczy, że mamy nie sądzić błędów, prawda, które gdzieś tam czasami padają. Nie o to mi chodzi, tak? Nie jest tylko dla nas przedmiotem podobało mi się, nie podobało mi się uwielbienie, ale stwarza właściwą atmosferę do tego, abyśmy karmili się słowem i abyśmy brali udział, prawdziwy udział, duchowy udział w uwielbieniu. 16 werset o tym będzie mówić. Zobaczcie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Pokój i Słowo Chrystusowe mieszkają razem, słuchajcie. Nie? One zawsze mieszkają razem. Tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wielka, wielka, wielka odpowiedzialność Kościoła za słowo, które jest głoszone w Kościele. Za obfitość tego słowa. Słowo musi być w Kościele obecne, jak w obfitości, aby mogło mieszkać również w obficie w naszych sercach, nas samych. Gdzie usłyszymy Słowo, słuchajcie? W telewizji? W gazecie? Przychodzimy do Kościoła, aby karmić się Słowem. Aby ono mieszkało w nas obficie, oczywiście. Słuchajcie, sam Kościół nie wystarczy. Powiem wam tak, że Bóg objawia swoje Słowo głębsze, w sposób bardziej istotny i znaczący tym ludziom, którzy regularnie studiują Biblię. Którzy regularnie sięgają do Słowa i studiują Biblię, nie tylko ją czytają. Nie? Jeden z moich ulubionych autorów, to tutaj ci, którzy mnie znają, to już wiedzą, co powiem. Jeden z moich ulubionych autorów, Arthur Pink, powiedział: żaden werset Pisma Świętego nigdy nie został objawiony człowiekowi leniwemu. Myślę, że to jest prawda. Dobrze, a więc zobaczcie, tu jest ta odpowiedzialność Kościoła za to, że aby Kościół obfitował Słowo. Ta obfitość jest przez nauczanie, przez napominanie. Dosłownie tutaj ciekawy grecki tekst, słuchajcie, jak to jest z tym napominaniem, to jest tak: kłaść do rozumu sobie i sobie nawzajem, nie? Więc my się tu spotkaliśmy, słuchajcie, dzisiaj, wtorek jest, czas na słuchanie Słowa Bożego. Po co? Aby kłaść sobie do rozumu, sobie i sobie nawzajem, co też Bóg mówi, nie? Kładziemy sobie do rozumu, abyśmy wiedzieli: aha, to mówi Bóg. A to, co słyszałem od mojego kolegi, to tak Bóg nie mówi, chociaż on tak mówi, nie? Używając do tego, uwaga, to jest bardzo ciekawa rzecz tutaj, nie? Kładziemy sobie to do rozumu, używając do tego psalmów, pieśni, hymnów, wdzięcznego śpiewania. O czym tu jest mowa, słuchajcie, w Kościele? Zobaczcie, Kościół od samego początku był rozśpiewany. Kościół śpiewał, prawda? Luther powiedział: kto się modli, kto śpiewa, ten się dwa razy modli. Tak? Powiedział Luther, nie? I rzeczywiście to jest prawda. Kościół zawsze śpiewał, ale zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj uwielbienie, to co my nazywamy uwielbieniem, tak? Czyli śpiewanie pieśni, użyte jest do nauczania i napominania. My jesteśmy oczywiście bardzo, no, bardzo jasno to rozumiemy. Aha, inaczej powiem tak. Dobrze rozumiana służba uwielbienia, uwaga, jest zawsze służbą Słowa. Nie zawsze to jest dobrze rozumiane, ale dobrze rozumiana służba uwielbienia, ci ludzie, którzy stają tam z przodu, śpiewają, grają, tak? Muszą mieć świadomość tego, że pełnią służbę Słowa. Nie jest możliwe pełnić tej służby w duchu, w prawdziwym powołaniu i pomazaniu, jeżeli człowiek jest daleko od Słowa Bożego. Wyobrażacie sobie kaznodzieję, który zwiastuje Ewangelię, który nie zna Biblii. A zobaczcie, z jaką łatwością wyobrażamy sobie ludzi stojących w uwielbieniu, którzy nie znają Biblii. A to jest służba Słowa. To jest nauczanie i napominanie. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? Albo chodzi o śpiewanie piosenki, ale chyba nie o to. Chodzi o służbę Słowa. Chodzi o Słowo, które ma nauczać braci i siostry. Chodzi o Słowo, które ma ich napominać. Bardzo często... A nawet jeszcze inaczej powiemy. Zobaczcie, ten ostatni werset, który wam zapisałem, Efezjan 5,19 przeczytałem. Zobaczcie, jak tam jest napisane. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając w sercach swoich panów. Zobaczcie, w tym wersecie są dwie rzeczy. Komu śpiewamy i gramy na końcu tego wersetu, jest napisane? Pan, tak? A rozmawiamy z kim? Ze sobą. Zobaczcie, uwielbienie ma dwie strony. Jest rozmową z Bogiem, ale jest również rozmową z nami nawzajem, tak? O Bogu. Rozumiecie, co mam na myśli? A więc zobaczcie, wiemy, że każdy ma świadomość tego, że kiedy stajemy w zborze i śpiewamy, to każdy ma świadomość tego, że zwracamy się do Boga. A czy macie świadomość tego, że otwierając swoje usta i śpiewając, zwracacie się również do braci i sióstr? Z czym? A z czym się zwracacie? Z nauczaniem i napomnieniem. To, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj dobrze przyjęli, nie? Służba uwielbienia jest służbą słowa. Przez słowo uwielbienie i uwielbienie Kościół głosi Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby i mądrości poznania. Tak jak pamiętacie, wcześniej czytaliśmy w liście do Kolosa. W Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. I 17 ostatni werset. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Tak? Teraz ja się zastanawiam, słuchajcie, jak czytałem tutaj, czy ten werset jest zakończeniem tej części, którą dzisiaj mamy, nie? Czy jest początkiem tej następnej? I żeby to pogodzić, słuchajcie, to dzisiaj tym wersetem zakończę, a za tydzień rozpocznę. Tak? Bo zobaczcie, to rzeczywiście jest to trudne do uchwycenia, dlatego że była właśnie mowa o słowie, o mówieniu, prawda? O otwieraniu ust, w słowie, w uwielbieniu. I tutaj jest napisane, cokolwiek w słowie, tak? Cokolwiek w słowie czynicie. Ale zaraz potem będzie codzienne życie w domu. Cokolwiek w uczynku czynicie, tak? Rozumiecie, nie? A więc jakby ten werset leży pomiędzy, nie? Mówi, oto była mowa o słowie, uwielbieniu, otwieraniu ust, tak? To jest po pierwsze. A za chwilę będzie mowa o czynieniu. Ale cokolwiek czynicie, zarówno w mowie, w słowach, tak? I cokolwiek czynicie w uczynkach, co? To czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Cokolwiek. Otwiera się tak. Znowu z Hubertem tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z braćmi o słowach, prawda? Czyńcie, cokolwiek mówicie, cokolwiek czynicie, czyńcie to w imieniu Pana Jezusa. Następny fragment, który będziemy czytać, prawda? To będzie fragment, który bardzo mocno będzie się odnosił do bardzo praktycznych rzeczy życia codziennego. Naszego codziennego życia. 7 razy w tym fragmencie następnym pojawi się słowo Pan. Tutaj czyńcie wszystko w imieniu Pana Jezusa, a tam zobaczycie, ten następny fragment jest zaszpikowany słowem Pan w różnych kontekstach, jak dobre ciasto rodzynkami. Cały czas jest Pan. Ze względu na Pana, Panu, aby podobać się Panu, macie Pana i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby zobaczcie, zamyka się koło pewne, tak? Które się zaczyna w Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Pana? Chrystusa Jezusa, Pana, tak? Tak w nim chodźcie. Paweł mówi, przyjęliście Jezusa, teraz ja wam cały czas pokazuję, jak w nim chodzić, tak? W mowie, w słowach, w uczynku, w kościele, ale nie tylko w kościele. Uwaga, koniec teraz kościoła. Zobaczcie, co jest następne, jaki jest następny fragment? Żony, mężowie, ojcowie, dzieci, panowie, słudzy, w domu, nie? A więc jak gdyby rozpoczniemy już następny temat, ja chciałbym tylko tak zagaić to, co będziemy mówić za tydzień, aby was też zachęcić, abyście przyszli, albo przestraszyć, żebyście nie przyszli. Powiem, co będziemy mówić. Zobaczcie, tutaj jeszcze tylko powiem tam, w imieniu Pana Jezusa tam jest napisane, prawda? Co to znaczy czynić coś w imieniu Pana Jezusa, słuchajcie? Czynić coś w imieniu Pana Jezusa to jest być czyimś reprezentantem, prawda? Ja dostałem kopertę od Huberta ze stówą i Hubert mówi, no ja wyjeżdżam, nie mogę się zjawić, ale tu przekaż Januszowi, jestem winny stówę, przekaż. Nie, ja podchodzę do Janusza, słuchaj Janusz, tu w imieniu Huberta przekazuję ci te pieniądze. Zgadza się? Rozumiecie? W imieniu znaczy być czyimś reprezentantem, ale też być przez kogoś wyposażonym, nie? Gdyby na przykład Hubert nie dał tej stówy, rozumiecie, tak? Jeżeli mówimy, że czynimy rzeczy w imieniu Jezusa, to mówimy, robię to jako Jego reprezentant, tak? Robię to jako przez Niego wyposażony. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? Okazuję Ci miłość w imieniu Jezusa. Gdyby nie Jego imię, nie mógłbym Ci okazać miłości, bo nie byłbym w nią wyposażony. Pewnie bym Ci przyłożył.
Dziękuję za wszystko też.
Tak, nie? I tutaj właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym taka postawa, nie? Rodzi wdzięczność w sercu człowieka, prawda? Kiedy to są rzeczy w imieniu Jezusa, one będą w naszych sercach rodziły wdzięczność. I teraz zobaczcie, idziemy tak do końca.
W następnym tygodniu
zaczniemy od 18 wersetu o żonach, 19 o mężach i tak dalej, nie? I teraz w następnym tygodniu będziemy mówić o miejscu, w którym nasze współczucie, nasza dobroć, nasza pokora, nasza łagodność, nasza cierpliwość, nasze przebaczenie i nasza miłość poddawane są w codziennej próbie. Będziemy mówić o miejscu, gdzie łatwo możemy zobaczyć, na ile rządzi w nas pokój Chrystusowy, na ile mieszka w nas Słowo Chrystusa, na ile czynimy rzeczy w Jego imieniu. Co to za miejsce? To nasz własny dom. Rozumiecie, co mam na myśli? Za chwilę będziemy rozmawiać. Rozumiecie, co mam na myśli? Tu się sprawdza. Każdego dnia poddane jest próbie i testowi. Łagodność, cierpliwość, pokora, prawda? Wszystkie te rzeczy. Tam się okazuje, na ile rzeczywiście mieszka we mnie Słowo Chrystusa. Na ile Jego pokój rządzi w moim sercu. Na ile, mogę powiedzieć, czynię to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja czasami zrobię taką rzecz, za którą nie mogę powiedzieć. Zrobiłem to w imieniu Jezusa, chociaż próbuję się przekonywać. Nawrzeszczałem na moją córkę, nie? I próbowałem powiedzieć, no ale ja muszę wychowywać, nie? Ale wiedziałem z całą pewnością, że nie mogę powiedzieć. Podejść do niej i powiedzieć, Hania, nawrzeszczałem na ciebie w imieniu Pana Jezusa. Moje sumienie by mnie zabiło, prawda? To by było kłamstwo. Są pewne rzeczy, za którymi mogą pójść słowa i nasze serce zostaje czyste i nasze sumienie zostaje czyste, możemy powiedzieć w imieniu Jezusa, tak? Ale są pewne rzeczy, za którymi te słowa pójść nijak nie mogą.
Znaczy być osądzonym przez pokój Chrystusa.
Dokładnie, właśnie to znaczy, prawda? I teraz zobaczcie, my następnym razem przyjrzymy się, jak to działa w tym miejscu, które poddaje nasze cnoty chrześcijańskie. To, w co się przeoblekliśmy, tak? Codziennej próbie. Co odkrywa prawdę przed nami, prawda? Rzeczy trudne, ale zapraszam Was, niech Was Bóg błogosławi. Jeszcze zostaniemy chwilę pogadać, a za tydzień żony bądźcie uległe, a mężowie miłujcie swoje żony.